Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest dr Marek Bem, historyk, autor publikacji SS Sonderkommando Sobibor, niemiecki obóz zagłady w Sobiborze 1942-1943, której treść jest inspiracją do niniejszej rozmowy. W 2011 roku opublikowałeś książkę pod tytułem Sobibór, niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943, a w 2015 jej skróconą i uaktualnioną wersję. Czym różni się twoja najnowsza publikacja od tych wspomnianych?
Dzień dobry. Oczywiście dziękuję bardzo za zaproszenie. Nawet o tym myślałem, żeby od tego zacząć, bo wymaga to jakby troszeczkę, te tytuły wymagają i te publikacje wymagają wyjaśnień. Tą, którą przedstawiłeś i teraz będzie wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, jest to trzecia moja taka monografia autorska dotycząca historii byłego obozu zagłady w Sobiborze. Jakby się przyjrzeć dokładnie nazwom, ta pierwsza, o której wspomniałeś, ma w tytule ośrodek, druga ma w tytule obóz, a ta trzecia, zacząłem od nazwy własnej, jakby nie bez przyczyny. Jakby usprawiedliwieniem z mojej strony tej trzeciej edycji o podobnych tytułach jest to, że historia badań, tak mówiąc to pokrótce, badań nad historią tego obozu jest bardzo dynamiczna. Ona trwa już bardzo długo i trwa do dzisiaj. A ponieważ ostatnich kilkanaście lat dzięki źródłom archiwalnym, dzięki badaniom archeologicznym, wielu, wielu działaniom mogliśmy się dowiedzieć znacznie więcej. Stąd uznałem, była taka potrzeba. Ta pierwsza publikacja była pierwszą polską monografią na temat historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Druga była skrótem uaktualnionym, tak jak wspomniałeś, bo już wtedy zmierzaliśmy ku końcowi badań archeologicznych, których rezultaty w sposób znaczący zmieniły naszą wiedzę o tym miejscu. A tą teraz, która będzie wydana na dniach, potraktowałem jako taką już jakby najbardziej zaktualizowaną, ponieważ badania się zakończyły, mamy nowe miejsce upamiętnienia. No mam nadzieję, że się to udało. Ona w znacznym stopniu różni się od pozostałych, bowiem zawiera tam wiele nowych, wcześniej niepublikowanych informacji, sugestii, pytań, wyjaśnień.
Jakie trudności napotkałeś przy pisaniu tej pracy?
Przede wszystkim to była bardzo ciężka praca. Ja staram się we wszystkich publikacjach, bowiem jeszcze w międzyczasie edycji tych książek, o których wspomniałeś i przed chwilą wyjaśniałem, napisałem parę innych, chcąc wzbogacić tę monografię o węższe tematy, takie jak powstanie, losy więźniów po ucieczce z obozu. I ja staram się utrzymywać, i to jest taka duża trudność, z którą sobie nie każdy potrafi poradzić, jak największy dystans do tego, co piszę. Unikam stwierdzeń jednoznacznych. Bardzo szanuję choćby najmniejsze znaki, poszlaki, które naprowadzają mnie na jakiś temat i staram się to sprawdzać. I ta trudność polega na tym, że tak pogłębiam tą trudność, chcąc dojść do jak największej ilości źródeł, aby był to z mojej strony stwierdzony fakt, nie moje domniemanie, moje przekonanie, czy jakiś upór. I tak jest praktycznie z wieloma wątkami w tej książce, gdzie nagle, co miałem dokładnie na myśli, nagle pojawia się jedno krótkie zdanie w jednej relacji, setek relacji, jest czymś nowym. Ja przypominam sobie również z wielu rozmów przeprowadzonych z żyjącymi po wojnie byłymi więźniami, którzy przeżyli obóz, że spędzając sobą wiele czasu, nagle sobie coś przypominali. Mam świadomość i było to dla mnie duże zaskoczenie, że przypominali sobie rzeczy, o których wcześniej nie mówili. Nie wiem, czy to był mój upór, bezpośredni kontakt i takie dłuższe przebywanie z sobą i ciągłe wypytywanie. Starałem się trafiać w dobre momenty, kiedy wiedziałem, że coś czuję, że możemy porozmawiać i starałem się tą rozmowę inspirować. I tak krok po kroku, głębiej, głębiej, głębiej i to zabierało strasznie dużo czasu, wymagało ogromnego wysiłku. Już nie wspomnę o historiach, nazwijmy to logistycznych, że chcąc dowiedzieć się czegoś więcej, po raz drugi, po raz trzeci musiałem lecieć do Stanów Zjednoczonych, dopytywać, bo to była jakby jedyna wówczas możliwość, ale szczęście mi dopisywało i starałem się dobrnąć do takich poziomów tej wiedzy, że można je było po prostu umieszczać w publikacji i albo wyjaśniać dokładnie, albo prowokować, albo sugerować jakieś postulaty badawcze, które dla mnie były inspiracją, z którymi nie do końca jakby rozprawiłem się naukowo i na to liczę i myślę, że po to ta publikacja się między innymi ukazała, aby kontynuować. Troszeczkę ostatnimi czasy jakby widzę pewien zastój w takimi bardzo wnikliwymi badaniami nad obozem. No i mam nadzieję, że w dobrym momencie, w bardzo ważnym momencie ta książka się ukaże, bo jest to raptem parę dni po ceremoniach, po uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu powstania zbrojnego więźniów w Sobiborze. Bardzo ważny moment, tak jak moja ta publikacja. Starałem się trafić, aby to było właśnie teraz, bowiem rzecz znacznie ważniejsza miała miejsce w Sobiborze, bowiem zakończono rewitalizację, modernizację i budowę w sumie nowego centrum upamiętnienia, Muzeum Miejsce Pamięci w Sobiborze. Jest to jakieś spełnienie, bowiem faktycznie jest to teraz bardzo godne miejsce, które może bardzo dużo pomóc w tym całym procesie i edukacji, i pamięci, i no, pilnowania. Takie miejsce na pewno jest strażnikiem pamięci, miejscem bardzo potrzebnym, według mnie bardzo udanym, jeśli chodzi o pomysł stworzenia takiego nowego miejsca, bo jest to diametralnie nowe miejsce pamięci. Stąd myślę, że w takim jednym momencie, właśnie przy okazji 80. rocznicy powstania więźniów w Sobiborze, ładnie się to zgrało. Ta publikacja jest jakby jakimś do tego dodatkiem i myślę, że spełni swoją rolę.
Chciałbym zacząć od samego ośrodka zagłady. Jak był zbudowany? Jakie etapy jego istnienia mógłbyś wyróżnić?
Bardzo często w takiej literaturze szybkiej, popularno-naukowej, choć i nie tylko, jest taki stygmatyzowany termin, że obóz zaczął funkcjonować, przyjmować pierwsze transporty w maju 1942 roku. Ja myślę, że na tyle już jest to udowodnione w literaturze międzynarodowej, co również ja staram się czynić. Jestem o tym przekonany, że decyzja o budowie i jego początki są na pewno związane z końcem 1941 roku. Myślę, że mogło to przebiegać równolegle z pomysłem i faktycznie jeszcze w 1941 roku pomysłem budowy podobnego obozu zagłady w Bełżcu. Jest to ten moment, w którym praktycznie druga połowa 1941 roku to jest ten moment, na którym się ciągle zastanawiamy, bowiem tam właśnie w ogóle zapadała decyzja o rozwiązaniu kwestii żydowskiej i to było takie skoncentrowanie wielu pomysłów. I są dowody na to, bardzo dużo relacji świadków zewnętrznych, mieszkańców okolicznych wsi, że czytelne były. Ludzie ci widzieli przyjeżdżające jakieś komisje niemieckie gdzieś późną jesienią 1941 roku. Niektórzy z nich wspominają już o przywiezieniu na rampę stacji kolejowej Sobibór materiałów budowlanych. I myślę, że trzeba to łączyć w jakiś taki wspólny termin. Za chwilę konferencja Wannsee, więc to musiało być gotowe, bo przecież na konferencji w Wannsee jakby tylko dostemplowano ostateczną decyzję nad tym, co już naziści mieli w głowie i to myślę w sposób bardzo precyzyjnie poustawiany, co i jak będziemy budować, aby te setki tysięcy ludzi po prostu zgładzić. To już było wtedy bardzo czytelne. Choć mówię o tym nie bez kozery, bo nieraz się zapewne spotkałeś z tym, że to na konferencji w Wannsee wymyślono mechanikę, całą logistykę rozwiązania kwestii żydowskiej. No tak na pewno nie było, bo funkcjonował już przecież obóz w Chełmie nad Nerem. Bełżec na przełomie roku to już była taka bardzo zaawansowana budowa, bo przecież zaczął funkcjonować wcześniej w marcu 1942 roku, a zaraz po nim parę tygodni mógł być już gotowy obóz w Sobiborze. Myślę, że Niemcy też w jakiś sposób eksperymentowali, stąd po doświadczeniach Chełmna musiało być to tak skonfigurowane, że kolejny obóz, czyli w Bełżcu, już był jakby weryfikowany przez wiedzę wyniesioną z Chełmna i podobnie w wypadku Sobiboru. I myślę, że tak było, bowiem tego dowodem najlepszym jest to, że po jakichś paru miesiącach funkcjonowania te obozy wstrzymywały swoją działalność i rozbudowywały się, tak mówiąc najogólniej. Po paru miesiącach doświadczeń było to wszystko weryfikowane. Niemcy chcieli zabić jak najszybciej i jak najwięcej, a pierwsze tygodnie czy miesiące pokazywały, wiele problemów z tym związanych, a ciągle w wielu rozmowach podkreślam, że są to, czyli Bełżec, Sobibór, Treblinka, Chełmno nad Narwem, są to jedyne obozy zagłady, które człowiek wymyślił w historii swojej cywilizacji. Oczywiście nie należy dopowiedzieć, że obozem zagłady również w pewnej części był obóz Auschwitz-Birkenau i Majdanek, ale jednak te cztery, które wymieniłem, to były klasyczne, tylko i wyłącznie obozy zagłady i tego Niemcy się też musieli uczyć, wszystko weryfikować. Parę miesięcy po rozpoczęciu ewidentnie to pokazują, jak nie radzili sobie z pewnymi rzeczami, ale niestety bardzo szybko odnajdywali rozwiązania tych problemów.
Skąd pochodziły ofiary?
Praktycznie z całej Europy. Oczywiście największą część stanowili Żydzi generalnego gubernatorstwa, a transporty zagraniczne to Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Francja, Holandia i tereny Związku Radzieckiego.
A jak oszacować liczbę ofiar? Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze podaje na swojej stronie, że w obozie zagłady w Sobiborze zostało zamordowanych 180 tysięcy Żydów. Czy zgadzasz się z tą liczbą?
Zgadzam się, czy nie zgadzam, to jest może jakby, jestem przekonany o tym, że jest to liczba 250 tysięcy ofiar, co najmniej. Nawet tak pozwolimy sobie to określić. Myślę, że od samego początku, kiedy już blisko 30 lat w jakiś sposób mam kontakt z materią związaną z Holokaustem, z obozem, byłym obozem zagłady w Sobiborze, myślę, że wymaga to, ponieważ jest to jeden, myślę, z takich bardziej intrygujących, bardziej polemicznych fragmentów książki, ale staram się być w tym konsekwentny. Myślę, że wymagałoby to dosyć długiego wykładu, ale może tak. To jest historia związana z telegramem Heflego, który pojawił się, został w historiografii, on został odkryty, jeśli mogę pomylić, datę w 2005 roku. To jest ten sowetny, krótki telegram Heflego do Eichmanna, a później do Kerera, który był głównym statystykiem Rzeszy. I chodziło o sprawozdanie za rok 42 akcji Reinhardt. Jest to króciutki telegram, na pół szyfrowany, pierwsze litery L, B, T, S mają oznaczać określone obozy i przy nich są podane liczby ofiar. Ma nagłówek związany z akcją Reinhardt i sprawozdaniem za okres 1942 roku i połowy grudnia. Więc żeby jakby nie rozwijać tej wersji, bo myślę, że to będziemy, czytelnicy będą mogli się zapoznać, myślę, że najbardziej klarownie udało mi się w tej książce, ale mając na uwadze pewne nowe wątki, na które udało mi się zwrócić uwagę, jakby w dużym skrócie opisać tą liczbę ofiar, bo jest to rzecz niebagatelna. Ja obserwuję w mediach wszelkiej maści, że albo się to faktycznie pojawia jak liczba 180, niektórzy piszą od 180 do 250 i słusznie. Pierwsze pytanie, które często zadaję w tego typu rozmowach, to jest takie, kogo mamy na myśli, jeśli chodzi o oszacowanie do 180 tysięcy ofiar obozu zagłady w Sobiborze, bo dwóch naukowców, dwóch autorów stworzyli znane mi, jako jedyne, dwie listy właśnie, które mówią o 180 tysiącach ofiar. I tu się rodzi pierwsze pytanie, które zmusza nas do tego, żeby o tym rozmawiać i wnikliwie to wszystko analizować, bo tak jeszcze dopowiem, że nie przypominam sobie ostatnie dziesięciolecia, aby na jakiejś konferencji w jakimś szerszym gronie bardzo wnikliwie analizować zbiór dokumentów, źródeł na ogólnie mówiąc, którymi właśnie ci, którzy próbują dokonać tej statystyki, obliczeń i szacunków, posługują się. To jest prosty, zamknięty zbiór. Ja prowokuję w książce do tego, aby zająć się jeszcze paroma transportami, które uważam, że dotarły do Sobiboru, a nie były praktycznie nigdzie i nigdy wspominane. Ale wracając do wątku dwóch tych obliczeń, są to faktycznie obliczenia polskiego autora, holenderskiego autora, które mówią o blisko 180 tysiącach, z tym, że one dotyczą diametralnie różnych transportów. Taka pierwsza reakcja, która daje trochę do myślenia, gdyby sumować różnice transportów, pociągów deportacyjnych, dat, które różnią te dwie listy, różnica między nimi wychodzi w tym zbiorze różnic, nie zbioru wspólnego, bo w większości jest to zbiór wspólny, wychodzi 70 tysięcy, czyli mogę powiedzieć wprost, dość odważnie, że skoro każdy z nich mówi o 180 tysiącach, a różnica między nimi wynosi 70 tysięcy, więc de facto zbiór cały daje 250 tysięcy. I to jest, troszeczkę się uśmiecham, ale jest to bardzo ważne pytanie, ale niestety w tych deklaracjach szacunkowych nie wspierają się autorzy szczegółowymi transportami. Tu jest kolejne pytanie. Na jakiej zasadzie, już dopowiem, że obydwie te listy wcześniej wśród tych autorów wyglądały zupełnie inaczej. Każdy z nich był orędownikiem 250 tysięcy, a jeden z nich według mnie dokonał najbardziej wnikliwego, najbardziej prawdopodobnego wyliczenia, blisko 257 tysięcy. I przyszedł taki moment w ich działalności naukowej, że nagle jakby pod wpływem telegramu Heflego zmienili zdanie, ale nie jest to wsparte analizą, które z tego stałego zbioru wszystkich pewnych, nawet domniemanych, którymi się każdy w tym temacie z naukowców, analityków posługuje, które z nich zostały jakby wyeliminowane z tego zbioru, żeby z 250 tysięcy, bo ten zbiór o tylu mówi mniej więcej. To oczywiście co do niektórych są wątpliwości, są bardzo poszlakowe, mniej, ale de facto wszyscy pracują, to powtórzę któryś raz, na określonym zbiorze. Co się stało i dlaczego niektóre transporty powszechnie przez ponad 70 lat w historiografii uznawane za niemożliwe do przyjęcia, no nie zostały jakby zinterpretowane. Już pomijam kolejnych wiele pytań, które się z tego typu statystyki będą narzucać. Gdyby przyjąć w pewnym momencie wektor dyskusji nad tym tematem w jego jakby konsekwencjach, czyli wiemy i powszechnie jest przyjęte, ile mniej więcej Żydów na przykład w Generalnej Guberni zostało w 1943 roku, po tej eskalacji eksterminacji lat 42-43, no to ściągając tą cyfrę z 250 do 180 mamy dosyć trudne pytanie. Co się działo z tymi 70 tysiącami Żydów Generalnego Gubernatorstwa, to znacznie powiększyłaby się liczba ich w roku 40, koniec 43, roku 44, kiedy właśnie w tym segmencie dyskusji, no jest to jakby powszechnie przyjęte, jest to określona ilość Żydów, która przeżyła w dystrykcie lubelskim, w pozostałych dystryktach i na pewno nie jest to ta cyfra, która byłaby powiększona właśnie o ten aspekt związany z tym nowym sposobem naliczania. Podsumowując, bo jak mówię, o tym mogę rozmawiać godzinami, ja odniosłem wrażenie i może jestem w błędzie i tutaj nie chcę nikogo zrazić czy obrazić, sam miałem takie zresztą wrażenie, ten bardzo znany raport Kerera, który podsumowuje całą akcję rozwiązania kwestii żydowskiej, on w swojej części zasadniczej czasami jest mało precyzyjny. Tak, ja posługiwałem się nawet kilkoma tłumaczami, żeby uniknąć błędu i lepiej go zrozumieć i rzeczywiście jest taki rozproszony, taki czasami trudno się domyśleć, co autor miał na myśli. Może tak trochę to uproszczę. Natomiast zauważyłem w pewnym momencie, 2-3 lata temu, że nikt nie posługuje się, na którego ja również nie zwracałem uwagi, skrótowym raportem, niesamowitym raportem podsumowującym ten zasadniczo kilkunastostronicowy raport Kerera, przygotowanym specjalnie dla Hitlera, do rąk własnych. Jest to duży skrót, 5-stronicowy i tak perfekcyjnie, statystycznie ułożony, w którym czego nie da się zauważyć w podstawowej wersji, tej chyba 19-stronicowej, że dane z telegramu Heflego, które w sposób jednoznaczny, ja nie wiem dlaczego, bez wątpliwości, bez pytań, zostały potraktowane jako dane wszystkich ofiar za 42 rok tychże obozów, którymi skrótami się w telegramie posługują, w sposób jednoznaczny, to są wszystkie ofiary. Natomiast w tym skrótowym raporcie Kerera liczba, która daje sumę ofiar tych czterech obozów w telegramie Heflego, jest ujmowana przy Generalnym Gubernatorstwie na rok 39, zgodnie z zapisami spisów powszechnych. Więc trudno, żeby liczbę, którą uznaje się, że tam 1 270 000 bodajże z jakąś końcówką w tym telegramie Heflego, suma czterech obozów, ofiar czterech obozów za 42 rok wynosi 1 270 000. Ta sama kwota, ta sama liczba pojawia się właśnie w owym skrócie specjalnie przygotowanym dla Hitlera raportu Kerera, ale jest ona przypisana w rubrykach do 2 000 000 Żydów, gdzie jest wyraźny nagłówek mówiący o tym, że jest to czas, w którym Niemcy zaczęli zarządzać tym terytorium, gdzie jeszcze obok generalnej guberni są wymienione inne kraje Europy. Niemcy, Austria, tereny wschodnie, protektorat, generalna gubernia. 2 miliony, stan na 39 i lipiec 41, kiedy zostało generalne gubernatorstwo powiększone o teren dystryktu galicyjskiego. No więc pytanie trudne i do rozmowy, bo na tym mi zależy, jakim cudem w statystyce 2 milionów stanowiących populację ludności żydowskiej w generalnym gubernatorstwie 1939 roku można było ująć Niemców, Słowaków czy Austriaków, mając na uwadze ten wątek, że telegram Hefflego mówi o wszystkich ofiarach. Więc podsumowując i kończąc ten zbyt długi wywód, stoję na stanowisku, że telegram Hefflego podaje tylko i wyłącznie liczbę ofiar Żydów polskich. Powtórzę, że w skrócie telegramu Hefflego nad generalną gubernią jest statystyka w podobnym momencie od dni, w których Niemcy zaczęli zarządzać protektoratem, Austrią, i ona jest skorelowana w tych samych kolumnach liczbą mieszkańców w tym czasie i ilu ich zostało i w jaki sposób zostali zamordowani, bo jest tam kolumna zatytułowana ewakuacja, choroby i śmiertelność jakby naturalna. No więc tutaj mamy ogromny problem, bo faktycznie wszystkie dostępne wojenne i przedwojenne roczniki statystyczne, przy czym zastrzegę, że Kerer nie mieszał Himmlerowi wcześniej, Eichmannowi, no i przede wszystkim Hitlerowi w głowie, z sumami migracji, dodając do obywateli określonych terytoriów wykazanych w raporcie Kerera, posługiwał się ludnością stałą. I ta zestawienie 2 milionów Żydów generalnej guberni, czy mieszkańców generalnej guberni z kwotą podaną w telegramie Hefflego, w żaden sposób nie może pasować, że w jaki sposób możemy sobie to wyobrazić, że z 2 milionów Żydów podaje się, że zginęło, będąc ujętych w kolumnie ewakuacja, 1 270 000, że w tej kwocie mogą być Niemcy, Słowacy, Austriacy, którzy byli mordowani w 1942 roku faktycznie, i to dosyć duża liczba, no jest to niemożliwe. I później jakby z tego idzie zasadą domina, idą te problemy z przyjętymi już w sposób niemalże konstytucyjny danymi opisowanymi, co się dzieje w generalnej guberni już po tym okresie właśnie eskalacji, czy koniec 1943 roku, czy 1944, kto przeżył, kto uciekł. No, jest tam jakby wybiegowa zupełnie inna kwota, nie ujmująca ewentualnej różnicy tych właśnie, bo de facto telegram Hefflego pomniejsza gdzieś o blisko 50 000, jeśli by go przyjąć, że jest to suma wszystkich ofiar, jeśli chodzi tylko o teren samego Sobiboru, jeśli chodzi o ofiary. Nie jest to takie proste, zresztą w literaturze da się odczuć wątpliwości. No i trzeba nad tym usiąść, porozmawiać, popatrzeć na, jeszcze raz na cały ten zbiór transportów, które no niestety z braku dokumentów, jeśli chodzi o sam Sobibór, w niektórych innych miejscach kaźni, eksterminacji jest, źródła są znacznie bogatsze. U nas, jeśli chodzi o Sobibór, jest to raptem parę dokumentów. W większości są to źródła nakładane na ten typ wiedzy, czyli wspomnienia mieszkańców, miasteczek, wsi, z których ludzie byli deportowani. Taka czysta charakterystyka, jesteśmy pewni, bo skądś wiedzieli od kolejarza, że to historia danego miasta, miejsca była związana z Sobiborem. Ja próbuję do tego dołożyć jeszcze parę innych postulatów badawczych, które w swoim wykazie, czy w tej propozycji 250 000 nie ujmuję, a uważam, że powinny się znaleźć. Pozwolę sobie na przykład powiedzieć, nawiązując do powstania w Sobiborze, do okresu likwidacji obozu, czyli tej końcówki, wrzesień, październik. Sasza Peczerski, lider powstania więźniów 14 października 1943 roku, legendarna postać sobiborska, Żyd z Mińska. Kiedy przyjechał do Sobiboru 23 września 1943 roku, w wielu wykazach i nawet w tych dwóch, o których wspomniałem, autorów mówiących o 180 000 ofiar, traktowany jest jako jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni. Później się często dodaje 2 transporty już po powstaniu więźniów z Treblinki, którzy likwidowali obóz, bo Sobiborczyków zostało niewielu. Zaraz po przybyciu do obozu, gdzie miał to szczęście i został jeszcze z grupą dosyć liczną 60-80 podobnych byłych jeńców wojennych, bo był żołnierzem i przez getto z Mińska trafił do Sobiboru. Został na rampie wyselekcjonowany do pracy w ważnym fragmencie obozu sobiborskiego, bowiem od lipca 1943 roku ten obóz rozbudowywano, taką część, można by to nazwać obozu pracy. W literaturze nazywamy to obozem czwartym, obozem północnym, w którym miała być dokonywana przez więźniów, mieli gromadzić, czyścić, demontować, co jest bardzo często spotykanym zasadą działania na froncie. Chodzi o zdobyczną broń. Broń w Europie Niemcy, Rosjanie, Sowieci bardzo często mieli podobną, kupowaną w tych samych miejscach i ona była często zdobywana gdzieś w okopach, gdzieś w magazynach, tam, gdzie front przebiegał, i ona należało wyczyścić, zdemontować, ewentualnie przygotować do kolejnego użytku. I tym mieli zajmować się więźniowie Sobiboru. I Sasza Pečerski trafił do tego obozu czwartego i on dzień po dniu, może za dużo powiem, ale tak mi intuicja podpowiada, on od samego początku, myślę, że już drugiego dnia wiedział, że z tym obozem trzeba coś zrobić i że on z niego ucieknie. Dopytywał więźniów po paru dniach, rozmawiał ze starymi więźniami przybywającymi w tym obozie już ładnych parę miesięcy, robił doskonałe notatki. No, był bardzo sprawny intelektualnie i fizycznie. To również zrobiło i od razu to starzy więźniowie Sobiboru, polscy Żydzi zauważyli, stąd bardzo szybko weszli w nim kontakt, bowiem o samym powstaniu myśleli już dużo wcześniej, tylko nie wiedzieli, jak to zrobić. A tutaj liczyli na wiedzę i siłę żołnierza. Sasza Pečerski robił, przygotowując się do jakiegoś planu zorganizowania takiego powstania, robił notatki. Te dzienniki są powszechnie dostępne, choć były one tak często, tu proszę wybaczyć kolokwializm, maltretowane przez polityków, naukowców sowieckich po wojnie, że trzeba czytać ich parę wersji, aby starać się znaleźć jakąś środek i prawdę. Choć ostatnie moje zainteresowanie moskiewskimi archiwami mogą w tym dużo pomóc, bo faktycznie bardzo dużo nowych rzeczy odkrytych w ich archiwach, udostępnionych w ich archiwach rosyjskich, pozwalają właśnie tym tematem się zająć. W tych notatkach są ewidentne akapity, w których pisze o kolejnym dniu września, października, w których opisuje dokładnie przyjeżdżające transporty. Czy słyszy coś, ponieważ obóz czwarty był bardzo blisko komory gazowej. Są dni po dniach, które Sasza zwraca uwagę, że znowuż uruchomili komorę, znowuż słychać przed wejściem do komory piski kobiet, płacz dzieci. Jest takich akapitów bodajże 5. Sasza gdzieś tam w różnych listach, w różnych rozmowach twierdzi, że mogło być to nawet około 20 tysięcy ludzi. Więc pytanie jest proste. Dlaczego w żadnym wykazie dotychczas ukazującym się tych relacji Saszy Pečerskiego nie uwzględniono, jeśli chodzi o liczbę ofiar? Podobnie jest z transportem zimowym 1943 roku dzieci z Zamościa, gdzie na bazie zdobytych od kolejarzy informacji przez biuletyn Informacja Akowski podziemia trafił do Londynu. I te informacje były również weryfikowane przez wywiad AK. Po takie dosyć trudne sytuacje, w których na przykład opowiadamy o bardzo legendarnej osobie z Sobiboru, takim powojennym, tu też proszę wybaczyć kolokwializm, wojowniku, jeśli chodzi o wiedzę, o przekazywanie, o mówienie o Sobiborze, o ściganie zbrodniarzy, Aleksej Wajcen z Rosji, wcześniej ze Związku Radzieckiego. Bardzo długo był w obozie. Mówimy o przełomie maj-czerwiec 1942 roku. Jest osobą powszechnie uznaną za więźnia. Bardzo ciekawe relacje pozostawił po sobie, ale transportu z Tarnopola, o którym on odpisuje, nie ma na żadnym wykazie. Po tak proste i dziwne właśnie, że to się stało, że na wielu ważnych listach nie ma tego transportu. Gdzieś 2 lata temu dotarły do mnie, zacząłem się troszeczkę interesować ewakuacją, ucieczkami Polaków i nie tylko, z Wołynia. Przyjechałem tutaj do was z Włodawy, niedaleko. Jak się okazuje, do Chełma, tak już skracając ten wątek, trafiało bardzo dużo również Żydów uciekających przez powszechnie przyjętą nazwę rzezią wołyńską. I stamtąd byli wyłapywani i pod koniec września, na początku października 1943 roku również przewożeni do Sobiboru. Tu może bardziej jako nie do końca aż tak twardy dowód, ale są relacje ludzi, którzy twierdzą, że w hełmie na dworcu, relacje Polaków, że doczepiano bardzo często do nomen omen dzień w dzień przez cały okres okupacji, dwa razy dziennie kursującego pociągu pasażerskiego między Chełmem a Włodawą, pociąg z Żydami, wjeżdżali na teren, na rampę obozową. Znam, przypominam sobie takie dwie szokiem podszyte relacje, w których nagle pasażerowie wracający z pracy z Chełma do Włodawy są w środku obozu. Odczepiano wagon z tymi uciekinierami z Wołynia. Pociąg pasażerski wracał na tor zasadniczy i jechał sobie spokojnie dalej. Więc jest jeszcze parę innych, nad którymi trzeba się spokojnie zastanowić i one na pewno byłyby kolejnym plusem do tej ogólnej liczby. No, jestem też ciekaw takich bardzo wnikliwych opinii na temat bardzo bogatej literatury, która przez blisko 70 lat opisywała kwotę 250 tysięcy ofiar. Pani Bernstein, Adam Rutkowski, Łukaszewicz, długo by wymieniał. Nagle nastąpił jakiś taki moment właśnie związany z tym telegramem Heflego, że wprowadził bezwzględnie ważny moment, bo to jest bardzo ważny dowód, jeden z niewielu obok raportu Kerera, ale jednak powinien posłużyć do bardziej wnikliwej analizy tego problemu.
Wspomniałeś o Peczerskim. Jak zachował się po ucieczce więźniów? Czy świadkowie wypowiadali się na ten temat?
Tak. No domyślam się, że to odnosi się do tego sowietnego, często powtarzanego wątku. Jest w tym coś, że on zostawił grupę uciekinierów. Była to dosyć duża grupa, kilkadziesiąt osób, które jakby w jednej grupie i w jednym kierunku po prostu uciekali. Tomasz Blat to najczęściej powtarzał, bo był w tej grupie z Tomaszem wiele lat. Przyjaźniłem się i wiele lat z nim spędziłem. Miał pretensje do niego, ale myślę, że to nie jest takie proste. Tomasz i inni więźniowie też to rozumieli. Jest to fakt, że rzeczywiście on wybrał swoich znajomych czy przyjaciół, z którymi jeszcze poznał się w Mińsku przed przybyciem do Sobiboru. Miał większe zaufanie do byłych żołnierzy, bo o takich jego kolegach, przyjaciołach mówimy. Ja myślę, że tam mogło dojść również, a są takie sygnały w relacjach, do pewnego konfliktu interesów, gdzie należy uciekać. Polscy Żydzi na pewno nie kwapili się do ucieczki przez Bóg. Natomiast Peczerski miał bardzo jasny kierunek. Idziemy przez Bóg i jedynym punktem naszego zainteresowania są oddziały partyzanckie, których było już dużo i o których można było słyszeć czy wiedzieć, bo na parę miesięcy przed samym powstaniem i ucieczką więźniów wachmani w przeważającej części Ukraińcy dawali oznaki tego, że partyzantka jest bardzo bliska i nawet paru z nich udało się uciec. Nawet zostawili niesamowite relacje, chcąc wyspowiadać się swoim dowódcom, skąd przybyli, co robili wcześniej. Więc tutaj mógł być konflikt interesów. No przede wszystkim pewna hardość, potencjał tężyzny fizycznej. Dużo dawał też Paczerskiemu do myślenia. Wybrał tylko i wyłącznie żołnierzy. Paru czy parunastu, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast marzeniem każdego z uciekającego w tej grupie było dotrzeć do swojej miejscowości. Tutaj na pewno się nie mogli jakby porozumieć czy ostatecznie dogadać, w którą stronę razem uciekamy, bo oni wiedzieli, gdzie są, bo to byli polscy Żydzi, no ale ta rozpiętość terytorialna była dosyć duża. Lublin, Parczew, Włodawa, Chełm, więc nie było im po drodze i stąd te grupy się rozchodziły i de facto tak było, że z biegiem kolejnych kilometrów i strachu praktycznie dużych grup nie było. To były trzyosobowe grupy, przecież wiedzieli też dobrze, że tylko w tak małym towarzystwie będą mogli się lepiej ukryć, nie będą się rzucać w oczy. No i zmierzali po ratunek, bo ileż można uciekać, tak? I gdzie? Gdzieś trzeba się schować i każdy miał jakiś, to widać w każdej relacji już jakby wtórnej, ale myślę, że no ma ona związek z tym, co wówczas myśleli. I to ewidentnie widać w wielu zeznaniach, że idę w kierunku jakiegoś tam gospodarstwa pod hełmem, idę gdzieś tam w kierunku Wodawy, idę gdzieś tam w kierunku do hełma i Boże, co się będzie działo, bo to jest, muszę pójść do mieszkania w samym centrum miasta, tak, a tam już nie ma żadnych Żydów, zobaczą mnie i no przecież to jest jednoznaczne, że i tak to wszystko weryfikowali i układali jakby plan. Przy czym no Sasza Peczerski, to wracając do tego, o co pytałeś, on był, to było wszystko perfekcyjnie przygotowane. Tam nie było czasu na rozmowy, na jakieś błędy. Był bardzo stanowczy i wymagający. Każdy musi sobie samemu poradzić, bo to jest gra o życie. W ten sam sposób był uparty o losy więźniów przy planowaniu. On tutaj, nie jestem do końca pewien, czy jest to dobre tłumaczenie, czy to, o co chodziło, ale on zagroził praktycznie życiem niektórym swoim przyjaciołom z tego transportu, o którym mówiłem, z Mińska, jeśli będą próbowali uciekać indywidualnie, bo praktycznie już po 3 dniach przychodzili do Peczerskiego, przychodził Weisspapier, Szubajew, przecież mówi, my stąd uciekniemy w parę minut, to jest wszystko takie proste, to byli żołnierze, to byli jeszcze niewykończeni fizycznie zdrowi ludzie, no on im kategorycznie zabronił, absolutnie, i głośno o tym mówił, że uciekamy wszyscy, obawiał się rewanżu, zemsty Niemców, co mogło zaszkodzić wielu, wielu więźniom i stwierdził jednoznacznie, zrobimy taki plan, który pozwoli uciec wszystkim. Na początku zajmowali się tym odciekiem, który Szubajew czy Weisspapier uważał, że jest najmniej strzeżony i najprostszy i najkrótszy w linii prostej, aby móc zrobić na przykład podkop. Dosyć poważnie się na tym zastanawiali, ale mając na uwadze wszystkich więźniów i wiedzę o tym, że teren jest bardzo bagnisty, niebezpieczny do tego typu przedsięwzięcia, zrezygnowali z tego. No i tutaj myślę, wyobraźnia, inteligencja Peczerskiego poszła w najprostszym kierunku. Po prostu wyjdziemy swobodnie marszem przez główną bramę. Wcześniej zabijemy wszystkich Niemców. A w czym problem? Damy radę to zrobić. A z Ukraińcami te wątki są nieopisywane dokładnie. Myślę, że w pierwszych pamiętnikach, wspomnieniach tych sowieckich więźniów Sobiboru, tych towarzyszy Peczerskiego, nie pojawia się wątek, o którym Peczerski tylko gdzieś kiedyś napomknął, że próbowali też wejść w pewien układ z Ukraińcami. Peczerski był przekonany, że jemu się to uda, bo w końcu jakby jedno źródło, bo i Wachmani różnego etnicznego pochodzenia, powtórzę, w większości Ukraińców, jak i oni, no kiedyś byli żołnierzami Armii Czerwonej, tak? Jeden język i nie było ich aż tak dużo, że uda się porozumieć. Nawet tam była taka dosyć fantazyjna, choć nie wiem, bo też o tym tego wątku nie rozwija, nie była wersja, że oni się przebiorą za Wachmanów i będą prowadzić więźniów z apelu o godzinie 16, wyjdą główną bramą, zanim się Ukraińcy zorientują, o co chodzi, to już będzie za późno. Tych wątków Peczerski nie rozwija i w swoich zeznaniach, myślę, ze względu na obawy, aby nie wyjaskrawiać w swoich relacjach i poczynaniach związków z Ukraińcami, którzy byli ścigani przez sowiecką Rosję po wojnie, mniej lub bardziej skutecznie. Więc taki plan przyjął i no praktycznie w całości udało się go zorganizować, przynajmniej do takiego etapu, kiedy wymsknęło się to spoza kontroli organizatorów powstania. Ale już to była taka faza, która w naszym stopniu pojawiający się chaos czy jakaś spontaniczność już była dużo bardziej ułatwiona. No i wielka mu chwała za to. Prawdą jest, że już wówczas Niemcom chodziło po głowie to, że te miejsca koncentracji Żydów pod koniec 1943 roku stają się coraz bardziej niebezpieczne. Getto warszawskie, mamy później powstanie w Treblince i mogło już chodzić po głowie próba likwidacji tego typu miejsc, ale to pomysł i spryt i dobra organizacja Saszy Peczerskiego spowodowała to, że być może uratował tym pomysłem setki czy tysiące kolejnych potencjalnych ofiar. No i spełnił, może to nie jest zbyt adekwatne wyrażenie, ale marzenie wszystkich tych, którzy jeszcze w Sobiborze przebywali, bo oni uciecze o życiu dalej na wolności marzyli, czy w końcu o innej śmierci niż w komorze gazowej. Więc no, na pewno jest to wielka postać, która zasługuje na duże uznanie i pamięć.
To kontynuując, zapytam o śledztwo prowadzone przez zespół śledczy KGB przy Ministerstwie Sprawiedliwości ZSRR. W książce prezentujesz plan obozu w Sobiborze sporządzony w trakcie tego śledztwa. Jak wyglądało dochodzenie sprawiedliwości?
Pytasz o tą część związaną z Wachmanami, tak? To znaczy, to jest jak i całość tego kontekstu ścigania wszystkich zbrodni. Bardzo szybko zareagowała Polska, bo już w 1945 roku. Zresztą tak dopowiem, gwoli usprawiedliwienia, że bardzo, znaczy w sumie niedużo wiemy o trawnikach, niedużo wiemy o Wachmanach. Jest już gotowa monografia mojego przyjaciela, niegdyś pracownika Instytutu, na temat trawnik, który, no przede wszystkim profesor Black ze Stanów, on się tym zajmował, aby zliczyć co, jak, ilu ich faktycznie było i należy ścigać, jaka jest ich historia. Myślę, że efekty były bardzo marne, jeśli chodzi o ściganie Ukraińców, czy przepraszam, ciągle tak jakby tylko z nimi, nie należy identyfikować Wachmanów i strażników z trawnik, bo tam było paręnaście nacji, ale że faktycznie Ukraińcy stanowili największy procent. Polska już w 1945 i 1946 roku powołała specjalny sąd karny do ścigania tych, których jeszcze udało się zidentyfikować i złapać, a którzy bardzo często mieli i możliwość, i ochotę do tego, aby przejść na stronę no, już nowej granicy ze Związkiem Radzieckim i tam starać się uniknąć. Co było, jak się później okazało, było w naszym stopniu uzasadnione, bo Związek Radziecki nie kwapił się do osądzania w kontekście Holokaustu własnych obywateli. I to, tego efekty widać. Nie odważę się, bo chyba jeszcze się nikomu nie udało określić, ile osób faktycznie zostało skazanych, zatrzymanych. W Polsce toczyły się procesy karne na bazie tego specjalnego sądu karnego. W Lublinie, w Warszawie, w Toruniu możemy mówić o kilkudziesięciu Ukraińcach złapanych i skazanych na mniejsze lub większe wyroki. I po takim momencie jakby eskalacji tego momentu, w którym starano się złapać, tam w pewnym momencie nawet wektory śledztwa poszły tak głęboko, aby dojść, ilu Polaków mogło być Wachmanami. Osobne śledztwo prowadzono, a później ta jakby ingerencja Związku Radzieckiego w nasze Ministerstwo Sprawiedliwości i przysłanie tam swoich delegatów tej Komisji Bezpieczeństwa w celu, oni się interesowali przede wszystkim Wachmanami ukraińskimi z Sobiboru i z Bełżca. Ona jakby wypłynęła, takie można odnieść wrażenie na fali do połowy lat 60. startujących licznych procesów przeciwko zbrodniarzom nazistowskim przez w dużym udziale komisji w Ludwigsburgu ścigania tych zbrodni narodowo-socjalistycznych i wtedy jakby Związek Radziecki również się pod to podpiął, ale myślę bardzo mało skutecznie. Wychodzą nam materiały, w jaki sposób do takich mniej nagłaśnianych procesów w Kijowie i w Krasnodarze w 1965 roku, jak mniej więcej tą wiedzę zdobywali, ale proszę mi wierzyć, to jeszcze do nas, dopiero do mnie zaczęły dochodzić sygnały z archiwów moskiewskich, że ktoś tam próbuje to ogarnąć, bo myślę, że dwóch czy trzech ludzi się tym zaczęło zajmować raptem dwa czy trzy lata temu, ale widać po takim bardzo wstępnym pokazie tych źródeł, no, że ta wiedza jest jeszcze przed nami i będzie można coś wiadomo. Na ten temat się może więcej dowiemy. Próbowała to robić również przede wszystkim Ameryka i Kanada. Dosyć późno, w latach 70. tam powołano specjalne biuro badań, które miało no, ujawnić, kto z tej bardzo licznej emigracji na terenie Kanady i Stanów z Ukraińców mógł mieć związek z nazizmem, ale to są naprawdę pojedyncze egzemplarze, czy to również kilkadziesiąt i to też raczej robionych cały czas w kontekście podważania prawa migracyjnego i uzyskania obywatelstwa, niż de facto samych zbrodni dokonywanych w Europie, ale myślę, że była to dobra nić prawna, bo ona jakby przekazywała, deportowała do celu tam, gdzie odkryci ci, którzy, o których wiedza, że byli zbrodniarzami, czy mogli być, była, ale jak mówię, w sensie prawnym, bardzo wygodna furtka stosowana przez OSI to było właśnie cofanie przy dzieleniu obywatelstwa nowego albo kłamstwa w ankietach migracyjnych. No i w ten sposób trafił w ręce sądów izraelskich sławetny Iwan Demjaniuk. cała historia dobrze pokazująca, jak wiele lat, jak wiele trudności sprawiało osądzanie tych ludzi. Zresztą jakby przechodząc z tego wątku do wątku bardziej zasadniczego, czyli ścigania niemieckich zbrodniarzy, choćby załogi Sobiborskiej, widać, że jest to tylko namiastka, niewielki odsetek i to dla mnie w trudny do zrozumienia sposób, jak można było zbrodniarzy, czy strażników, czy członków załogi niemieckiej sądzić w taki sposób, że skazywani byli na 3-4 lata albo uniewinniani w konstelacji i w kontekście najprostszej formuły procesu karnego, a nie procesu o ludobójstwo. Niecała dwudziestka Niemców, członków załogi byłego obozu została skazana. Skala w odniesieniu do grupy 100, powiedzmy, tak się to mniej więcej uzgodniło, tych Niemców, którzy przewinęli się przez obóz, to jest bardzo mało, ta niecała dwudziestka, a biorąc pod uwagę blisko 6 tysięcy, ostatnie dane mówią o ponad 5700 strażników wyszkolonych w Trawnikach, no to ta skala skazanych jest jeszcze bardziej śmieszna. Ale dobrze, że to trwało, to na ten poziom możliwości i skuteczności i zainteresowania, bo w to był zainteresowany cały świat, co zawsze rodzi jakiś niechcący konflikt, od konfliktu politycznego po konflikty prawne, choćby związane z formułą prawną samego deportowania, co w wypadku Sobiboru również bardzo często wychodziło, gdzie przez błąd maszynopisu takich dokumentów deportacyjnych, o które ubiegali się, powiedzmy, Niemcy, Izrael, Polska, czy Stany Zjednoczone, no to przykład Wagnera, który przez tam jakąś literówkę, no zostałby ten dokument podważony i nie doprowadzono do deportacji z Brazylii do Polski, czy do Austrii, czy do Izraela, przepraszam, nie do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest bardzo wszystko trudne, ale myślę, no dobrze, że się to pamięta. Żal i pewien niedosyt, czy brak odpowiedzialności jednak pozostanie, że wielu z nich kończyło swoje życie, czy kariery poobozowe, że tak również kolokwialnie powiem, pewnym dobrobycie, spokoju i bez żadnych konsekwencji. Jest to niesamowite, doprowadzało, nie wiem, czy powinienem to mówić, jest to prywatna rozmowa z Tomaszem, ale miał dylemat tej wulgarności procesu Demianiuka, bo Tomasz Blac z Filipem Białowiczem byli świadkami, jedynymi świadkami, którzy byli w obozie. I tuż przed procesem, w trakcie którego tam miałem okazję być i pisać jakąś ekspertyzę dla prokuratorów, Tomasz z Filipem w pewnym momencie doszli do takiego wniosku, przecież my możemy skłamać. Nie ze złośliwości, nie z jakiejś wulgarności swojej, mając na uwadze swoje ich podejście do tego, że my go pamiętamy, Demianiuka. Robili to tylko z jednego powodu, bo świadomi byli jego zbrodni. Oni go znali z literatury, czy mogli wiedzieć o nim od innych więźniów. Sami nie mieli z nim do czynienia, ale przecież mogli zacząć o nim opowiadać. Nie zrobili tego. A dziwić może, że na parę miesięcy przed procesem w Monachium Estera Rapiusz, wówczas dosyć poważnie chora, w paru artykułach w prasie amerykańskiej twierdziła, że ona pamięta Demianiuka z obozu, ale jej nikt nie zaprosił. Podobnie chyba udało mi się znaleźć dwie krótkie notki Wajcena w Rosji, gdzie również mówił, że o tym pamięta. No de facto pan Demianiuk został skazany na 5 lat.
Rolę w upowszechnianiu wiedzy o istnieniu obozu zagłady odegrał znany serial Ucieczka z Sobiboru z udziałem Rutgera Hauera i Joanny Pacuły. Do tej produkcji odnieśli się Filip Białowicz, Tomasz Blat, byli więźniowie, z którymi rozmawialiśmy kiedyś na łamach miesięcznika Pamięć.pl. A jak ty oceniasz ten film?
Uważam, że jest to bardzo dobry film, naprawdę. Pod względem takiego jakby automatycznie włączającego się porównania na gruncie mojej wiedzy i jakby skuteczności i prawdomówności poprzez scenariusz i scenografię dostępnej dla widza kinowego. Ten film zrobił kawał dobrej roboty, jest naprawdę bardzo dobry. On związany był z nastawieniem, taki był upór konsultantów byłych więźniów, bo miała w nim udział Estera Rapp, w sensie konsultacji, Schmeisner, Białowicz, Blat przede wszystkim. Jest to bardzo wiarygodne, ale on dotyczył tylko fragmentu, bo takie gdzieś tam w różnych recenzjach czy opiniach spotykałem się z takimi komentarzami, że no on nie pokazuje do końca prawdy, bo ta, można się domyślać, że widzowie oczekiwali pokazania eksterminacji, tej totalności zbrodni. To jest też długa historia. Więźniowie przez cały czas, byli więźniowie, którzy przeżyli obóz w Sobiborze, mieli, można to powiedzieć tak mocno, pretensje, mieli wątpliwości, dlaczego o jedynym, tak skutecznym powstaniu Żydów w czasie II wojny światowej świat zapomniał. No, trudno było z ich strony nie artykułować złej woli czy błędu, ale nagłaśniania może w ten sposób tylko powstania w getcie warszawskim, które patrząc na to bardzo martwym, takim chłodnym okiem, no, skończyło się tragicznie. Natomiast więźniowie Sobiboru doprowadzili do likwidacji obozu, dali szansę ucieczki, uratowania życia wielu setkom osób. Doprowadziło do likwidacji obozu, no po prostu duży sukces i o tym się nie mówiło. I to widać w tym filmie. To mi Tomasz nieraz opowiedział, że tak doradzał, tak konsultował, żeby scenariusz był oscylowany w kierunku właśnie tego heroizmu i samego powstania i to widać ze scenariusza. Natomiast te wszystkie poboczne wątki związane z funkcjonowaniem obozu są naprawdę dobre. Jest tam naprawdę, się przyłożono do scenografii. No pod tak wścibskim okiem i tak analitycznym Tomka czy Schmeissnera, którzy naprawdę wiedzieli sporo o tym obozie, czy Stery. Nie popełniono tam jakiegoś takiego faktograficznego błędu. Znaczy na pewno również ten film jest tak jakby w czasie związany, co również miało na jego wpływ na jego scenariusz i realizację. Jest właśnie czas, w którym Demjaniuk był sądzony w Izraelu. Myślę, że w jakiś tam sposób, ja się analityką tego przedsięwzięcia nie zajmowałem, ale na pewno chciał odegrać i mógł odegrać rolę podobną do procesu Eichmanna, aby pobudzić troszeczkę uśpioną etykę mieszkańców Izraela, żeby jednak ten wątek narodowy był budowany również dalej, tak jak to robiono od zakończenia wojny, od powstania państwa Izrael, że wątek Holokaustu jest bardzo ważny w budowaniu tożsamości ich i wiedzy historycznej, więc to się jakby zgrało. A z drugiej strony, o czym się dosyć rzadko mówi, jakby taka inwencja, zainteresowanie tą tematyką miała również związek z tym, że w Sobiborze samym planowano rewitalizację, nowy pomysł, bo zbliżał się czas transformacji. Ja z rozmów z Esterą Rab, czy z Tomkiem, z innymi więźniami również, oni wiedzieli, że coś się będzie działo, bo Izrael wyszedł z inicjatywą zmiany tego miejsca. To się skończyło nie za bardzo efektami, jakoś prawdopodobnie rząd polski nie dogadał się pod koniec lat 80. z Izraelem, może ja odniosłem wrażenie, choć nie znam przebiegu tych rozmów, chodziło o jakby formułę, nagłośnienie czy samą wizualizację tego miejsca w inny sposób. Te rozmowy i to wszystko, ten film trwało w czasie, w którym jeszcze w Sobiborze w 87 roku wisiała tablica na pamiątkowym murze, na miejscu pamięci w Sobiborze, na takim ozdobnym murze. Była tablica pamiątkowa ufundowana w latach 60., że ginęli tam jeńcy radzieccy i Żydzi. Więc to tak wszystko eskalowało, że nadchodzi moment zmian. Pomijam już, że w tle również były bardzo głośne i wtedy jakby byli więźniowie, dostali jakby kolejny sygnał do tego, że mogą mówić, mogą opowiadać, bo to był czas również procesów apelacyjnych, zwłaszcza Frędzla, gdzie na nowo mieli okazję się spotykać w Niemczech. Będąc w Niemczech, przyjeżdżali do Polski. Więc to tak się zbiegło i ten film w tym czasie wypadł bardzo dobrze i no, zrobił niesamowite wrażenie. On do dzisiaj jest oglądany i bardzo często w dosyć ubogich możliwościach zdobycia literatury popularno-naukowej, takiej prostej, nie monograficznej dla historyków, właściwie nie tylko dla historyków, ale trudnej, on się wyróżniał i robił naprawdę bardzo dobrą robotę. Gdzieś parę lat temu powstał kolejny film fabularny rosyjski. Jakoś tak szybko on przeszedł. Ja miałem przyjemność być zaproszonym na premierę. Niesamowity film i bardzo dobry. Na tyle, ile mogłem, gdzieś tam parę razy jakieś swoje uwagi do twórców tego filmu miałem. Proszono o jakąś pomoc, niewielką, ale no, robi wrażenie, jest trudny. Taka jedyna uwaga krytyczna z mojej strony, która tam się może pojawiać, że wydaje mi się, że tak za bardzo jest, są niektóre wątki podkręcone pod ludzi, którzy muszą coś wiedzieć o Sobiborze, ale równie ważną i w dobrym momencie, takim dosyć smutnym momencie, bo my już wszyscy czuliśmy, że niedługo zostaniemy sami bez świadków i takie kolejne przypomnienie, kiedy ci ludzie już nie mogą tego robić, bo byli w bardzo podeszłym wieku albo chorzy, był bardzo ważny i zrobiony w takiej industrialnej konwencji. Myślę, że na Chabieńskim, na reżyserze tego filmu zrobiły wrażenia pierwsze sowieckie artykuły, które ukazywały się w milionowych nakładach w Związku Radzieckim. W czasie wojny jeszcze i po wojnie Fabryka Śmierci. I chyba to do niego trafiło i zrobił taką scenerię industrialną, takiej grozy, w niesamowicie wysublimowany sposób, pokazując relacje względem siebie, Niemców, Ukraińców, więźniów, Żydów do Ukraińców. Myślę, że w takim dosyć czytelnym ujęciu cywilizacyjnym, jak mogą różnie wyglądać i zachowywać się ludzie w takich miejscach, będąc skazanymi na siebie, albo rozkazem pobytu, albo wyrokiem śmierci pobytu. Naprawdę udało mu się, tam nie ma słabych punktów. I dobrze, choć jeszcze na internecie chyba nie jest publikowany, dosyć krótko w Polsce, ale dobrze, że jest. Będzie można do niego wracać.
Dziś świadkowie, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, już niestety nie żyją. Tym większa jest rola miejsca pamięci. Z pewnością odwiedzę ponownie miejsce pamięci w Sobiborze i Państwa.
Warto.
Również do tego zapraszam. Zapraszam do zakładki nie tylko o książkach na stronie głównej IPN, do lektury rozmów z Filipem Białowiczem i Tomaszem Blatem, a także do lektury najnowszej publikacji naszego gościa, a był nim dzisiaj dr Marek Bem, autor książki SS Sonderkommando Sobibor, niemiecki obóz zagłady w Sobiborze 1942-1943. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.